Poranny gość Radia Zachód.
Jest nim Helena Hatka, Zarząd Krajowy Porozumienia. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jakiś czas temu sejmowa koalicja Zjednoczonej Prawicy zawisła na włosku za sprawą nieugiętej postawy lidera Porozumienia oraz części jego posłów. Po której stronie pani stała? Tych, którzy chcieli przyjęcia pierwszej ustawy o wyborach korespondencyjnych, czy po tej, którą reprezentował Jarosław Gowin?
Na szczęście nie musiałam stanąć po żadnej stronie, dlatego że nie jestem parlamentarzystą. Stanęłabym po stronie Polski, wybierając takie rozwiązanie, które dla nas wszystkich byłoby najlepsze. I po prostu tak się zdarza, że nawet przyjaciele, którzy mają różne poglądy, dyskutują z sobą, ale najważniejszy jest efekt finalny, efekt końcowy, który dla Polski na pewno jest dobry. Mam na myśli wybory, które mam nadzieję, że niedługo się odbędą. Mam na myśli wybory prezydenckie i dzięki tej takiej dosyć trudnej i medialnej dyskusji wydaje się, że mamy sytuację taką, że nie będzie żadnych kontrowersji związanych z wyborami prezydenckimi, a jednocześnie rozwiązanie będzie bezpieczne.
A nie wydaje się pani, że to porozumienie właśnie wysłało wyraźny sygnał do opozycji, że Zjednoczona Prawica i koalicja przechodzą kryzys, co z kolei zaczęło być paliwem dla niemal całej opozycji?
W tamtym czasie, ponieważ życie społeczne było takie spowolnione przez konieczność zachowania reżimu związanego z koniecznością bezpieczeństwa, każde wydarzenie było nadmiernie eksponowane i przez polityków, ale też przez media, które miały doskonałe paliwo, żeby codziennie pewne swoje spostrzeżenia eksponować. To była dyskusja, to było wymienianie się poglądami, ale to był też trudny moment, pokazujący nam wszystkim, bo przecież wszyscy śledziliśmy tą trudną dyskusję, że są trzy partie w koalicji i każda z partii reprezentuje swój elektorat i chociaż często mówimy jednym głosem, to zdarza się, że jednak mamy w ramach koalicji różnice poglądów i to się ujawniło. To jest normalna sytuacja, ale mamy jeden stabilny rząd i koalicja dalej mówi jednym głosem, no bo znaleźliśmy dobre rozwiązanie.
W każdym razie jest druga ustawa o wyborach prezydenckich i formule ich przeprowadzenia. Czy w pani ocenie Senat powtórzy 30-dniowy czas procedowania tej ustawy?
No, trochę się tego obawiamy. Opozycja potrzebuje paliwa, a potrzebuje tematów, żeby istnieć szczególnie teraz w czasie kampanii prezydenckiej. To są takie małe interesy małych partii, takie bardzo partykularne. Ubolewam nad tym, że w sytuacji takiego zagrożenia, jakie występuje od kilku tygodni, nie potrafią niektórzy schować się gdzieś tam swoje małe interesy, tylko kierują się interesem własnym, politycznym. A no szczerze powiedzmy sobie, niektórym kandydatom zależy na tym, żeby po prostu robić zamieszanie, no bo nie mają innego sposobu, żeby uczestniczyć w świadomości Polaków.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała wprost we wtorek o tym, co dzieje się w Senacie i o marszałku Senatu Tomaszu Grodzkim, że ten ją oszukał, bo zapewniał, że ustawa nie będzie procedowana 30 dni, a wszystko na to wskazuje, że chyba jednak będzie.
Ja nie jestem fanem obecnego marszałka Senatu. Powiem szczerze, ze zdumieniem obserwowałam w mediach sposób jego działalności i prowadzenia prac Senatu. My w przeszłości inaczej pracowaliśmy. Nie można opierać polityki na oszustwie. Ja uważam, że jeżeli doszło do takiego niedotrzymania pewnych ustaleń, no to traci się zaufanie i potem ciężko się razem współpracuje. A zdarza się, że marszałkowie muszą z sobą współpracować, chociaż wydaje się to mało prawdopodobne.
Kandydat Zjednoczonej Prawicy w wyborach prezydenckich słabnie, czy to tylko chwilowa zadyszka?
Ja bym porównała obecną sytuację, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, do wyścigu. Potencjalnie nowy kandydat Koalicji Obywatelskiej to tak jak w wyścigu wskoczył w ten wyścig, jest świeży, jest taki obserwowany przez wszystkich, czy coś nowego powie, wypoczęty. A nasz pan prezydent w sposób systematyczny działa publicznie. Wiele osób, z wieloma osobami miał kontakty w ciągu ostatnich lat. I po prostu w ciągu ostatnich kilku dni nowy kandydat zabłysnął, a nasz prezydent, jak to przystało na doświadczonego polityka, spokojnie łączy funkcję prezydenta, ale jednocześnie daje sygnał do wyborców, że chce kontynuować swoją politykę. Ja nie uważam, żeby to była groźna w dłuższej perspektywie sytuacja dla obecnego prezydenta i kandydata na prezydenta na następną kadencję.
Ale zgodzi się pani z tym, że wejście do wyborczej gry nowego kandydata zmieniło oblicze kampanii? No, w ocenie komentatorów kampania stała się bardziej agresywna.
Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że od dłuższego czasu jakoś tak politycy są przekonani, że agresywna kampania podoba się wyborcom. Chyba trochę się mylą, ale rzeczywiście ona inaczej wygląda, nabrała większej dynamiki, ale jak długo to potrwa, no zobaczymy. Niewątpliwie kandydaci i ich sztaby obserwują reakcję wyborców poprzez analizę sondaży i mam nadzieję, że sondaże pokażą, że Polacy w pierwszej kolejności myślą o swoim bezpieczeństwie i naprawdę mają dosyć takich konfliktów albo pozorów konfliktów, które są kreowane przez polityków jako sposobu prowadzenia kampanii wyborczej, czy istnienia w polityce. To nie jest dobry styl, no ale to się wydarzyło i to się dzieje przez ostatnie miesiące.
Wczoraj premier zapowiedział kolejne znoszenie obostrzeń społecznych, między innymi, tak szeroko ujmując, wróci kultura szerzej, sport i wiele innych ograniczeń także zostanie zniesionych. Czy to już jest ten właściwy czas, czy może za późno? Bo ja słyszałem taką opinię, że społeczeństwo już jest zmęczone, a może i poddenerwowane sytuacją przez coraz, a nawet i w konsekwencji coraz bardziej sfrustrowane przez te wszystkie obostrzenia, które musiało znosić przez kilka ostatnich tygodni.
No ale te obostrzenia były konieczne, panie redaktorze. My mamy jeden z najmniejszych wskaźników umieralności w Polsce, w Europie, przepraszam. Na przykład w Belgii na 1000 mieszkańców umarło 806 osób, a w Polsce 27 osób. Czyli to oznacza, że strategia przyjęta przez rząd, przez pana ministra zdrowia, przez pana premiera była właściwa, chociaż boleśnie to odczuły firmy, które prowadzą działalność gospodarczą. I naturalne jest, że wszyscy jesteśmy zmęczeni tymi obostrzeniami, ale musimy się do tego dostosować, jeżeli chcemy być zdrowi, a osoby słabsze, jeżeli chcemy im dać szansę, żeby one po prostu żyły, żeby miały szansę na przyszłość. I ja w drugą stronę bym postawiła pytanie, czy niektóre obostrzenia, likwidacja niektórych obostrzeń nie jest wprowadzana zbyt wcześnie. Proszę zwrócić uwagę, że my mamy spłaszczenie liczby osób, które chorują na koronawirusa, a na przykład od chyba soboty nie będziemy musieli nosić wszędzie maseczek.
Mówi pani o spłaszczeniu, ale te liczby w dalszym ciągu są wysokie, utrzymują się na tym poziomie.
Tak, Dokładnie tak, więc ja ciągle zadaję sobie pytanie i pewnie specjaliści na pewno takowe pytania sobie zadają, czy my przedwcześnie nie pozwalamy Polakom na tak wiele. No, wesele do 150 osób bez konieczności noszenia maseczek. To jest naturalna sytuacja, że ten dystans nie będzie zachowany. Więc ja uważam, że ci, którzy uważają, że za późno znosimy te restrykcje, chyba nie do końca mają świadomość, z jaką groźną chorobą się stykamy. Chociaż muszę powiedzieć, że Polacy też są pod presją informacji, dezinformacji, która znajduje się w internecie. Obawiamy się, że tam ta informacja często ma charakter dywersyjny i naprawdę trzeba z dużą ostrożnością podchodzić do tego, co nam jest przekazywane, na przykład poprzez informacje internetowe czy przez inne media. Trzeba sobie zadawać pytanie, dlaczego te informacje w taki sposób są przekazywane. Ja uważam, że powinniśmy być dalej ostrożni, nosić maseczki w miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania tego długiego dystansu. Pamiętać o tym, że od mojej odpowiedzialności zależy zdrowie i życie innych osób, które nas otaczają i generalnie mieć świadomość tego, że my dalej mamy problem z tą epidemią, a musimy normalnie funkcjonować przecież.
I musimy również kończyć naszą rozmowę. Dziękuję. Helena Chatka, Zarząd Krajowy Porozumienia.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, życzę miłego dnia.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.